Widziałeś, ile już mamy ocen podcastu?
Z 20 czy więcej?
No właśnie, dawno nie nagrywaliśmy otwartego podcastu, więc wszedłem sprawdzić, co tam się dzieje i okazuje się, że 34 oceny.
No to dobra, daliśmy ciała, że trochę zwolniliśmy tempo.
Tak, z czego 32 są pięciogwiazdkowe, czyli najwyższe z możliwych, więc to oznacza, że wracamy z dużym impetem i znowu przygotowaliśmy ciekawy materiał. A o czym będzie ten podcast?
O inwestowaniu.
Zapraszam. To jest podcast 21% rocznie jak inwestować. Przez najbliższe 30 minut będziemy rozmawiać o biznesie, pieniądzach, inwestowaniu i dobrze się bawić. 21% rocznie to podcast serwisu strefainwestorów.pl. Usiądź wygodnie, zrób głośniej. To jest inwestycyjny głos w Twoim domu. Dzień dobry, z tej strony Paweł Biedrzycki, to jest podcast 21% rocznie.
A współpartnerem nagrywającego przodownika jest Rafał Iżyński, czyli ja.
I dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, analiza techniczna czy analiza fundamentalna, co jest lepsze dla inwestora indywidualnego.
Piękny temat.
Piękny temat, no bo to jest dość ważna decyzja, musimy zawsze jakoś podejmować decyzje inwestycyjne, no i najgorsze w inwestowaniu jest, jeżeli podejmujemy decyzje całkowicie chaotycznie, czyli albo słuchamy się raz jednej osoby, raz drugiej, albo po prostu na przypadkowe zmieniamy podejścia swoje do inwestowania, więc taki chaos nieuporządkowany jest najgorszym przeciwnikiem skutecznego inwestora. A z drugiej strony, no musimy w jakiś sposób uporządkować sobie swój warsztat inwestycyjny. No i tutaj zazwyczaj mamy takie dwa zasadnicze podejścia do inwestowania. Analizę techniczną czy analizę fundamentalną. No i omówimy plusy i minusy obydwu podejść i zastanowimy się, które, kiedy warto wybrać.
Dokładnie. To czym jest dla Ciebie analiza techniczna?
No właśnie, analiza techniczna, no to jak to kiedyś ktoś fajnie powiedział, że to jest takie trochę jazda samochodem do przodu, patrząc w lusterko wsteczne, tak? Czyli analizujemy przeszłość, to, co się wydarzyło na wykresie, no i w jakiś sposób na tej podstawie tego, co się wydarzyło, trochę jest tak, że prognozujemy, czy staramy się ocenić, jaki scenariusz jest bardziej prawdopodobny, jeśli chodzi o przyszłość. No i tutaj jest wiele wątpliwości co do tego, czy to rzeczywiście jest skuteczne.
No ja powiem, że to jest skuteczne jednak, jak się spojrzy na przeszłościowe wykresy wielu instrumentów, no nie tylko akcji, ale również czy walut, czy surowców, czy chociażby jakichś tam danych makro, tak? To można wyznaczyć podstawowe takie, czy trendy, czy jakieś dołki, górki, czy sygnały odwrotu poszczególnych trendów. No, myślę, że 95% inwestorów na rynku wie, co to jest analiza techniczna,
tak.
Podąża i bierze pod uwagę sygnały pochodzące z analizy technicznej.
No i ogólnie rzecz biorąc, dlaczego w ogóle wśród inwestorów indywidualnych analiza techniczna jest popularna?
Bo jest dość łatwa do nauczenia.
Tak, to jest moim zdaniem duży atut, jeśli chodzi o analizę techniczną. To znaczy, jeżeli zastanawiacie się, jakie podejście wybrać i szukacie czegoś, co nie zabierze wam dużo czasu, a niestety tak jest, że zazwyczaj inwestor indywidualny jest inwestorem po godzinach, no to tutaj na początek, stety albo niestety, jest pierwsza w kolejności analiza techniczna, no bo przejrzeć wykresy nawet wszystkich spółek na polskiej giełdzie, jak ma się jakiś program do analizy technicznej, taki na przykład jak ja korzystam, no to mi to zajmie 15 minut. Wszystkie indeksy, wszystkie spółki. Więc to jednak jest duża oszczędność czasu i mniej więcej wiedzieć, co się dzieje na rynku. Jeżeli miałbyś zrobić jakiś przegląd fundamentalny, no to już to by nie było takie proste.
Nie, to byłoby wręcz raczej niemożliwe.
I to jest jeden argument za tym, żeby korzystać z analizy technicznej. Drugi, w przypadku inwestorów indywidualnych, no to jest też to, że ja zawsze mówię, no my mamy nad instytucjami finansowymi tą przewagę, że mamy mniej kapitału. No i w związku z tym, no, taki Goldman Sachs, czy, nie wiem, nawet PZU raczej w oparciu o analizę techniczną niewiele zrobi, inwestując. No bo jak zacznie kupować, no to jakiś sygnał, a później odkupywać, no to tak naprawdę on będzie rynkiem, więc to jest raczej niemożliwe. A w przypadku inwestorów indywidualnych, no my mamy na tyle mało tego kapitału, relatywnie do tego, co się dzieje na rynku, że rzeczywiście jakieś sygnały analizy technicznej możemy wykorzystywać do kupowania i sprzedawania akcji czy indeksów, no i to możemy wykorzystywać.
Dokładnie. Widać ewidentnie, że przy generowaniu sygnałów z takich najbardziej popularnych technik i modeli na wykresie, no widać, że te obroty są wyraźne. No to jest tylko kolejny dowód na to, że za analizą techniczną podążają po prostu inwestorzy zarówno ci mali, jak i po części ci duzi.
Myślę, że tak. I tutaj, jeżeli tak się głębiej zastanowimy nad tym, to w sumie co można robić? Kurs akcji, nie wiem, indeksu albo spółki. Są praktycznie trzy możliwości. Może rosnąć, spadać albo iść bokiem, tak? No i teraz cały sęk w analizie technicznej to jest taki, żeby ocenić, co się będzie działo na rynku. Czy będzie trend wzrostowy, czy będzie trend boczny, czy będzie trend spadkowy. No jak ktoś by miał taką szklaną kulę, która mu wypluwa, tak? Teraz jest trend wzrostowy, teraz jest trend spadkowy, teraz jest trend boczny, no to prosta rzecz. Jak jest trend wzrostowy, no to włączamy średnie, nie wiem, rysujemy sobie kreseczki, zarabiamy pieniądze. Jeżeli jest trend boczny, to włączamy sobie jakieś wskaźniki, oscylatory, czy jakieś zniesienia, kupujemy na dołkach, sprzedajemy na górkach, zarabiamy pieniądze. Jeżeli jest trend spadkowy, no to przełączamy sobie na krótkie pozycje, zaczynamy, również włączamy sobie średnie i na każdej korekcie zajmujemy na spadki pozycje, każdej korekcie wzrostowej. Więc to, gdyby ktoś miał taką szklaną kulę, która by mu tylko wyświetlała, jaki jest trend na rynku, to praktycznie stosowanie analizy technicznej by było banalne i właściwie by było odpowiedzią na wszystkie potrzeby rynku inwestycyjne, a wiemy, że niestety tak nie jest, no bo jednak rynek jest, nigdy nie wiemy, co się dzisiaj dalej wydarzy na rynku i z tego punktu widzenia rzeczywiście nie wiemy, jakie podejście techniczne do rynku wykorzystać i to jest tak naprawdę największym wyzwaniem, jeśli chodzi o wykorzystanie analizy technicznej. Coś możesz dodać na ten temat?
Dodam tylko, że ja również stosuję analizę techniczną. Opieram się, nie wchodzę w szczegóły, takie bardzo zaawansowane techniki, bo one może trochę mniej się sprawdzają niż takie najważniejsze formacje, ale jak najbardziej zwracam uwagę na takie najpopularniejsze formacje jak główne linie trendu, podwójne dna czy podwójne szczyty i jeszcze RGR-y, tak?
Czyli formacja głowy i ramion. No dobra, no to jakie są w ogóle, w takim razie już przyszedłeś, widzę, że do konkretów, jakie są najpopularniejsze takie techniki właśnie analizy technicznej? Bo tego jest mnóstwo. To trzeba powiedzieć, że każdy coś wymyśla, mnóstwo tego jest. No i to, co wspomniałeś, no to jest tak zwana klasyczna analiza techniczna. Czyli tutaj mówimy o liniach i formacjach takich, zazwyczaj formacjach wieloświecowych tak zwanych. I to jest tak zwana klasyczna analiza techniczna. I ja też chyba, jak już korzystam, to z czegoś takiego. Ale to nie wszystko. No bo może teraz masz formacje świecowe. Czytałeś książkę Nisona?
Bez bicia się przyznam, że nie czytałem, ale jakieś takie, wiem co to młot, wiem co to jest spadająca gwiazda.
No to tam jest chyba opisanych ze 100 czy 200 formacji.
No to trochę przesada, no.
A podobno to nie wszystko, bo są książki, gdzie masz na przykład 500 formacji. No i możesz sobie na przykład codziennie mówić, jaka to formacja i co to oznacza na wykresie. No masz też coś takiego jak teorię fal Eliota. Czyli tutaj mówimy o takiej no, teorii, która mówi, że rynek w jakiś sposób się zachowuje i na podstawie tego, jak się zachowuje, możesz ocenić, w jakiej fazie jest. No to jest trochę taka próba odpowiedzi na to pytanie, które ja powiedziałem wcześniej, że gdybyśmy wiedzieli, czy dzisiaj jest trend wzrostowy, czy spadkowy, czy trend boczny, no to byśmy w prosty sposób mogli zarabiać pieniądze na rynku. I teoria fal Eliota jest jakąś taką teorią, która próbuje w jakiś sposób zdefiniować to, w jakiej fazie jest rynek. No i jak pewnie się domyślasz, jedni są wyznawcami tej teorii, inni są radykalnymi przeciwnikami, ale wydaje się, że w takiej podstawowej wersji, bez komplikowania, ona ma też pewne zastosowanie i może być wykorzystywana. Co dalej? Bardziej zaawansowane jakieś techniki. geometria rynku.
Czyli Fibonacci.
Tak, ty wiesz, te kreseczki zniesienia, pęki zniesień, które się na siebie nakładają.
Tak, czyli idealny sposób na mierzenie na przykład głębokości odbicia korekt.
No nie wiem, ja jakoś tam specjalnie nigdy z tym nie romansowałem. Wydawało mi się, że to jest zbyt niekomplikowanie, ale coś takiego istnieje. Są techniki Dina Poliego, to Ewa u nas w strefie inwestorów wykorzystuje tą technikę.
Jak jej wychodzi?
No z tego co widzę, to bardzo dobrze. Jest też price action, a volume spread analysis, kojarzysz coś takiego? VSA?
Kojarzę, bo to czasami na jakichś takich hasłach reklamujących się szkoleń.
Tak. Widać, że... Ale najlepsze jest, że czasami VSA, czyli volume, czyli obroty, spread analysis wykorzystują na rynku walutowym, gdzie nie ma obrotów danych. Nie, tutaj taka kąśliwa uwaga, ale rzeczywiście czasami takie śmieszne rzeczy występują. Jeszcze jest takie podejście, które powiem szczerze, ono jest ciekawe, czyli tak zwane setupowanie.
Co to jest?
Czyli innymi słowy, masz jakieś przepracowane setupy, czyli jakieś układy charakterystyczne, układy jakie się powstają na rynku i twoja praca polega na tym, że tak naprawdę nie analizujesz wykresów, tylko szukasz tych układów, kiedy wystąpią i w oparciu o ten konkretny układ wiesz, kiedy zająć pozycję, kiedy sprzedać, kiedy kupić. I twoja praca jako analityka technicznego polega na tym, żeby swoim okiem czy poprzez jakiś algorytm wypatrywać tych takich charakterystycznych setupów. One zazwyczaj są jakieś takie bardziej skomplikowane, nie tylko takie formacje proste świecowe. I w oparciu o to zajmować pozycję. I powiem szczerze, że ja uważam, że to ma sens, bo to jest taka trochę próba wyszukiwania zazwyczaj tych przejść, na przykład z jakiegoś trendu bocznego do rozpoczęcia się trendu wzrostowego i na odwrót, tak? Jeżeli rzeczywiście to się nam udaje, to zazwyczaj, nie wiem, jedna na trzy transakcje wystarczy, że zapłaci i z tego punktu widzenia, jeżeli mamy odpowiednie wpięte zarządzanie ryzyka do tego rodzaju inwestowania, to rzeczywiście może przynosić zyski.
Faktycznie poruszyliśmy tu już taki dość mocno zaawansowany rodzaj analizy technicznej, ale powoli podsumowując ten temat, myślę, że dla początkujących inwestorów wystarczy opanowanie tych podstawowych technik, o których wspomnieliśmy parę minut wcześniej, czyli główne linie trendu, wsparcia, te podstawowe formacje wieloświecowe i formacje świecowe, które się przydają w krótkoterminowym inwestowaniu. Pozostałe techniki oczywiście już dla chętnych, dla tych osób, które bardziej profesjonalnie albo bardziej zaawansowanie chcą stosować analizę techniczną, oczywiście również każdy pewnie znajdzie coś dla siebie. Dla każdej z tych technik jest mnóstwo książek, każdy czy serwisów internetowych, każdy kto będzie chciał zgłębiać wiedzę w poszczególnych obszarach, myślę, że bez problemu sobie wygoogluje.
Tak. Tutaj jeszcze bym tylko wspomniał o tym, że analiza techniczna to jest takie ciekawe miejsce, znaczy właściwie podejście, że na tyle przykładów, że coś się uda, znajdziesz przykłady niesłuszne. To znaczy, Rafał powiedział, że analiza techniczna działa, no bo on może wiele przykładów podać, gdzie rzeczywiście to się sprawdzało, ale dokładnie w drugą stronę jest tak samo, to znaczy można znaleźć wiele przykładów, że coś takiego nie działa, tak? I rzeczywiście, jak ktoś chce obiektywnie przeanalizować rynek, czyli na przykład testuje jakąś formację na całym rynku, nie na jakichś wybranych wykresach, to zazwyczaj jest tak, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, że coś rzeczywiście przynosi zyski, że coś jest statystycznie skuteczne. No i tutaj niestety jest taki problem, że to jest trochę analiza techniczna. Moim zdaniem to jest trochę sztuka, a nie nauka. To znaczy trzeba wiedzieć, w którym momencie po co sięgnąć, a to trochę wymaga doświadczenia i bardziej nie należy szukać jakiejś jednej techniki, która zawsze się sprawdza, tylko raczej trzeba wypracować sobie takie podejście, żeby umiejętność tego, że teraz stosuję to, trochę rynek się zmienił, zaczynam stosować inne podejście i wtedy moim zdaniem dużo szybciej osiągniecie sukces, jeśli chodzi o te podejście, niż jeżeli będziecie szukali takiego świętego grala, czyli jednej super techniki inwestycyjnej, analizy wykresu, która zawsze się sprawdza. To teraz analiza fundamentalna. Co mi możesz powiedzieć o analizie fundamentalnej?
Że żeby ją opanować, trzeba dużo czasu i wiedzy.
No i to jest jeden z podstawowych minusów analizy fundamentalnej. To znaczy uważam, że to przyjdzie z czasem. To znaczy, jeżeli ktoś rozpoczyna inwestowanie, nawet mówię rozpoczyna, że nie wiem, od roku, dwóch lat się tym zajmuje, to raczej nie wchodziłbym od razu hardkorowo w analizę fundamentalną, tylko to jakby z tyłu głowy się dzieje. My dojrzejemy w pewnym momencie do tego momentu, żeby rzeczywiście więcej wykorzystywać analizy fundamentalnej i też nasze doświadczenie i zbierane informacje będą pokazywały, że rzeczywiście to jest wartościowe i skuteczne. I to jest jeden z największych minusów. To znaczy, ona jest bardzo czasochłodna. Czyli jakbym miał przejrzeć teraz rynek, to pewnie by mi to zajmiało 15 minut, jeśli chodzi o analizę techniczną. A jeżeli mielibyśmy się przekleić przez wyniki finansowe, newsy, które się dzieją w spółkach, jakieś raporty analityczne, które się pojawiły, no to by nam chyba takie podsumowanie rynku by nam zajęło dużo, dużo więcej czasu.
No to na pewno, bo to jest śledzenie przede wszystkim codzienne rynku i depesz, które schodzą. Ja takie podsumowanie dnia robię gdzieś tam zawsze, zanim pójdę spać wieczorem, przeglądam te wszystkie paposkie rzeczy.
No tak, ale pewnie i tak się koncentrujesz raczej na spółkach, które cię najbardziej interesują, bo jakbyś miał przejrzeć wszystko, no to jest mało prawdopodobne. A jeszcze jakbyś dołączył New Connect do tego, to tego jest mnóstwo po prostu.
No umówmy się, żeby robić analizę spółki fundamentalną i na bieżąco ją pokrywać, no to myślę, że więcej niż 20-30 spółek nie jest człowiek w stanie pokrywać i to mniej więcej tak to wygląda też w profesjonalnych funduszach i instytucjach finansowych, że jeżeli tam jest zatrudniony analityk, to taki analityk ma pod sobą właśnie około tam 20-30 spółek.
15
bardziej. No dobra, to zależy
które, jaka spółka, tak?
No. Ale oni też mają
mniejsze. No,
niektóre instytucje mają właśnie analityka, który po prostu pokrywa 15 spółek, a niektóre fundusze czy instytucje mają tak, że jeden jest analityk i on ma pokrywać na przykład mocno te 15 wybranych spółek, a pozostałe, nie wiem, 15-30, troszeczkę mniej.
Mhm. I tam się po prostu wiedzieć, co się dzieje w tych spółkach, być na bieżąco. No i to jest teraz taka granica, która jest rozsądna. I zawsze, jako że są na rynku ci analitycy, są inwestorzy, którzy śledzą to na bieżąco, no to zawsze się kłania taka teoria rynku efektywnego, tak? Że teoretycznie to rynek powinien być efektywny, czyli tak naprawdę nawet analiza fundamentalna nie powinna budować takiej na tyle dużej przewagi, żeby pozwalać zarabiać ponadprzeciętnie na rynku. I co ty na to?
Moje zdanie takie, że inwestycje oparte o dobrą analizę fundamentalną dają komfort i takie poczucie bezpieczeństwa w tej inwestycji.
Mhm. Czyli nawet jeżeli, nie wiem, koniunktura się pogorszy, wykres nie pójdzie, bo ktoś może być może z innych powodów sprzedawał akcje, nie wiem, chciał sobie kupić dom i zaczął sprzedawać akcje, to kurs pójdzie w drugim kierunku, to z twojego punktu widzenia to jest dla ciebie komfort psychiczny, że jakby to nie denerwuje cię to, tak?
Tak, no bo jestem świadomy wartości majątku na przykład spółki, czy odpowiedniego poziomu zyskowności tej spółki, czyli po prostu dobrych fundamentów, co na tle zniżkującej zakładam tymczasowo wyceny, stawia mnie to w komfortowej sytuacji właśnie takiej psychicznej.
No dobra, no to jakie masz podejście do analizy fundamentalnej? Bo wspomnieliśmy, że do analizy technicznej jest tych podejść dużo, bardzo dużo. No to jakie są podstawowe, jeśli chodzi, w jaki sposób możemy analizować spółki fundamentalne?
Czy to, ja też nie ukrywam, że analizę fundamentalną możemy gdzieś tam sobie podzielić, tak? Oraz spółki przede wszystkim możemy podzielić pod kątem analizy fundamentalnej. Więc może wymieńmy, no oczywiście nie będziemy wszystkich takich kategorii wymieniać, ale dwie takie podstawowe. To tak, pierwsza, takie spółki wzorcowe, duże, bezpieczne, o stabilnym swoim jakimś biznesie, działalności podstawowej, No to tutaj możemy powiedzieć, no nie, na przykład o dużych bankach, PKO BP na przykład, tak, czy PKO. No wiadomo, że tutaj to jest podstawa gospodarki, tam raczej ciężko o jakieś skoki po stronie przychodów, czy w dół, czy w górę. No na przykład PZU, tak, działalność ubezpieczeniowa, to tutaj też jest tak w miarę spokojnie. Możemy podać jako przykład, nie wiem, na przykład właśnie takie CCC i LPP, ale tam już wrażliwość na taką koniunkturę już jest większa, prawda? Bo to czyli i pogoda, i wszystko zależy.
Czyli ty definiujesz ogólnie spółki, bo ty poszedłeś już konkretnie, jakie są rodzaje spółki, jeśli chodzi o fundamenty, czyli masz spółki, które są stabilne i ich wyniki finansowe głównie od wyników gospodarki, tak? Zależą.
Takie są bardziej patrzę na takie, wiesz, dynamiki wzrostu przychodów rok do roku,
czyli
tak?
Czyli skala jest biznesu.
Tak,
że nie możesz liczyć na 100%.
Jeżeli widzę, że w ostatnich, nie wiem, 5 czy 10 latach dynamika przychodów danej spółki rok do roku wynosiła 3, 5, 8%, no to i w gospodarce, czy w danej branży nic się takiego nie dzieje istotnego, nie wiem, zmiana prawa, tak, czy dekoniunktura całego PKB krajów, w których ta rynka jest, spółka jest obecna, no to tutaj jest duża szansa, że taka dynamika przychodów jak 10 w ciągu ostatnich lat się utrzyma i to samo po zyskach, tak? Jeżeli zyski stabilnie rosną w ostatnich latach, wszystko jest w fundamentach bezpieczne, nie ma rewolucyjnych zmian, model biznesowy przyjęty, sprawdzony i tak dalej, no to tutaj to jest właśnie ta pierwsza moja kategoria, którą przedstawiam. Druga kategoria, no to bardziej już takie spółki mniejsze, ale dynamiczne, tak? Gdzie te ruchy po stronie zysków są na przykład wzrost zysku netto 50-80% rok do roku, a wzrost przychodów 30-40%, tak? No to notabene podobne dynamiki chyba CCC w ostatnich latach miało, czy Dino, tak? No i to są tego typu spółki dynamicznie rosnące, no to zazwyczaj te akcje są również dość wysoko wycenione na tle chociażby rocznego zysku, ponieważ kurs dyskontuje takie zyski, które będą za rok, za dwa lub nawet za trzy lata, tak? I w drugą stronę jest to samo, prawda? Jeżeli spółka traci przychody rok do roku, wyniki netto również mają określone duże procentowe spadki, no to w drugą stronę prospadkowo.
Okej. Okay. I trzecia kategoria?
A trzecia kategoria, na szybko ci nie wymyślę, ale...
ale to, takie spółki, które mają, były w jakichś problemach i próbują się z nich wykaraskać.
No to moje, widzę, że bijesz w mój ulubiony segment inwestycyjny. No, ale to jest, nie chciałem za bardzo używać tego na podcaście Open, bo to jest no już bardzo zaawansowana i mocno ryzykowna działalność inwestycyjna. No bo spółki, które mają jakiś duży majątek, a popadły w jakieś tarapaty, no one nie bez kozery gdzieś tam mają problemy i takie odwrócenie tendencji spadkowej jest bardzo ciężkie. Jak sobie popatrzymy na historię spółek, które swojej tam jakiejś wielkości dużej spadają, popadają w tarapaty, kurs akcji spada o 90-80% i one potrafią odwrócić tendencję, się zrestrukturyzować i zmienić, versus ogłosić upadłość, no to takich, które odżyły, to jest bardzo mało, tak? Za taki przykład ja zawsze podaję Monari.
No tak.
Które po prostu praktycznie z bankructwa w latach tam 2012-13, w tym momencie jest to spółka duża, tak? Z nadwyżką, z ujemnym długiem netto, czyli oni nie mają kredytów, a mają nadwyżkę gotówki na rachunku i oni tak naprawdę mają problem, co zrobić z tym cashem, prawda?
No a Mika też swojego czasu była w potężnych problemach i wygrzebała się z nich i wróciła. Głównie to był efekt zazwyczaj dobrego produktu. No tutaj tak jak Rafał powiedział, że to jest niestety najwyższa szkoła jazdy. No i tutaj zazwyczaj muszą być jakieś fundamenty, które stoją, czyli zazwyczaj jakiś dobry produkt, mocny bilans, aktywa, które spółki, żeby one mogły się z tego wygrzebać. Ale jak w ogóle możemy analizować fundamentalnie? Jak możemy ocenić fundamentalnie wartość spółki? W jaki sposób? Jakimi metodami wykorzystując?
No, możemy rozpocząć tutaj omawianie tego tematu od takiej najprostszego wskaźnika, tak? Czyli ceny do wartości księgowej.
Czyli tutaj mówisz o porównawczej metodzie. Czyli bierzemy dwie spółki z tej samej branży i porównujemy je względem siebie, ile wypracowuje zysku czy wartości księgowej w stosunku do wartości spółki jest i na tej podstawie robimy jakiś wskaźnik, za pomocą którego możemy porównywać ze sobą spółki. I jakie są plusy tej analizy?
Ja więcej widzę minusów.
No właśnie, bo jest jeden zasadniczy problem. Tutaj trzeba zaznaczyć na wstępie, to znaczy jeżeli porównujemy bank z bankiem, to jest jeszcze w porządku, tak? Bo banki, akurat te biznesy banków są całkiem bardzo podobne, więc u nas na przykład te banki ze sobą można wskaźnikami wyceny spółki porównywać. Myślę, że branżę deweloperską też można tak porównywać. Mamy dużo deweloperów, oni są, ogólnie biznes jest dość podobny, wiadomo, każda spółka się różni, ale ogólnie rzecz biorąc też to można robić. Problem się zaczyna, jak zaczynamy stosować taką porównawczą analizę do innych sektorów. No to znaczy spółki odzieżowe, no to każda z każdą nie da się porównać. No LPP porównywać z, nie wiem, z Wistulą to nie za bardzo, nie wiem. Spółki obuwnicze, tak? CCC porównywać z Gino Rossi albo z Voyasem wskaźnikowo, no tego się nie da. Nie da rady, bo to są zupełnie radykalnie inne spółki. I rzeczywiście u nas na giełdzie jest niestety tak, że ta analiza porównawcza no nie do końca ma sens w przypadku większości sektorów, bo tak naprawdę każdą spółkę trzeba analizować oddzielnie. Więc to jest jedno podejście. Drugie podejście no to jest zdyskontowane przepływy pieniężne, czyli próbujemy oszacować to, ile w przyszłości spółka może zarobić, wygenerować zysku i to dyskontujemy przez jakąś wartość pieniądza w czasie i mamy teoretycznie wycenę spółki.
Bardzo trudny sposób analizy technicznej.
Fundamentalny,
przepraszam. Z życia przykłady z ostatnich wielu lat, jak obserwuję, to wielu profesjonalnych analityków pracujących w największych inwestycjach wielokrotnie robi modele właśnie zdyskontowanych przepływów pieniężnych, które się w ogóle nie sprawdzają później w przyszłości.
No tak, one się nie sprawdzają, ale trzeba pamiętać, że one są całkiem niezłe. To znaczy przy obecnych warunkach one bardzo czytelnie mówią, ile spółka jest warta. Czyli w przypadku właśnie największych spółek na polskiej giełdzie, nawet takich z MWIG40, no to zazwyczaj w którymś instytucji finansowej jest zbudowany taki model, który całkiem nieźle szacuje jej wartość. To znaczy liczy, jaka jest dynamika, z czego wynikają koszty, z czego wynikają przychody i na podstawie tego, jak to się zmienia w ostatnich kwartałach, no to po prostu się dodaje nowy kwartał. Jeżeli to pasuje do modelu, to wszystko liczy dynamiki, jakie będą tendencje i w bardzo jasny sposób to wypluwa, jaka jest wartość dzisiaj spółki. I dlatego często po wynikach, jak spółka na przykład rozczaruje jakimiś słabszymi wynikami, no to jak ci analitycy wrzucą słabsze wyniki do takiego modelu, no i ten model od razu wywraca całą przyszłość i zazwyczaj po wynikach często są takie dynamiczne zmiany, jeśli chodzi o właśnie kurs akcji. No bo tak to dzieje się to, co Rafał powiedział, że do tej pory model zakładał, że będzie dobrze. Okazuje się, że pierwszy kwartał wyników jest słabych, oni to wstukują do modelu, no i od razu cały model w przyszłość to przeszacowuje i w tym momencie w ogóle wychodzi zupełnie inna wycena spółki. No i zbudowanie takiego modelu dobrego to zazwyczaj jest praca z zarządem, z osobami ze spółki, żeby dobrze wytłumaczyli, jak działa finanse, co od czego zależy, no i jak on jest, to rzeczywiście tam stanowi pewną wartość i no i on trochę determinuje ten model tego, ile jest spółka warta na giełdzie i na podstawie napływających informacji wycena spółki się zmienia i to jest jedno podejście. Jest jeszcze takie podejście w przypadku spółek bardziej ryzykownych, na przykład biotechnologia czy gaming jest wyceniane tą metodą. To jest tak zwany model value at risk, czyli oprócz liczymy wartość projektu i prawdopodobieństwo, że ono się uda. I na tej podstawie zmienia się wycena spółki. To jest taka bardziej analiza fundamentalna w przypadku spółek z sektora technologicznego. No to jakie ty podejście do analizy fundamentalnej stosujesz?
Tak zwane łączne.
Łączne.
Czyli łączę i fundamentalną analizę z techniczną. A moim takim ulubionym sygnałem wejścia w jakieś akcje czy na jakąś pozycję, to jest połączenie właśnie sygnałów. Czyli tak, najpierw muszę mieć zdiagnozowane, tak, że fundamenty jakiejś spółki są dobre i są pozytywne dynamiki bądź tendencje się po prostu in plus zmieniają. To jest pierwszy warunek. I drugim warunkiem, który zazwyczaj decyduje o zajęciu pozycji, to są właśnie zmiany długoterminowych trendów, tak? Czyli jak z długoterminowej linii trendu spadkowego, nie wiem, półtora, dwu, trzyletniej, kurs się wybija do góry, no to wtedy mam właśnie i sygnał kupna z technicznej, a fundamentalną obserwuję spółkę na przykład, nie wiem, miesiąc, dwa, trzy, sześć miesięcy. Mhm. I jak wiem, że technika też daje ten sygnał, jedziemy.
Czyli krótko mówiąc, fundamenty mówią ci, co kupić, a analiza techniczna kiedy, tak?
Dokładnie.
No to jest też bliskie mi podejście, aczkolwiek tutaj tak naprawdę jest też duży problem z selekcją. To znaczy, no, co jest najpierw? To znaczy, skąd wiesz, że dana, jeżeli mamy 400 spółek na giełdzie, skąd wiesz, że dana spółka może być interesująca? Ja uważam, że tutaj jest dużo sprzężeń zwrotnych między analizą techniczną a analizą fundamentalną, że rzeczywiście analiza techniczna może dużo wnieść do tego, które spółki warto fundamentalnie przeanalizować. I ja też to robię. I jeszcze tutaj bym dodał jedną rzecz na koniec. Że to, jaką analizę stosujesz, można dostosować też do rynku, charakteru rynku, jaki jest. Co ty na to mi możesz powiedzieć? I teraz poczekaj, bo widzę, że już się krzywisz, to ja ci powiem jedno. A jeżeli jest rynek amatorów, dajmy na to Hossa lat 2006-2007. No nie powiesz mi, że tam jakiś większy sens miała analiza fundamentalna.
No nic. Nie miała.
Przecież włączałeś wykres, pykałeś, brałeś wybicia, zarabiałeś pieniądze. Nie było żadnego sensu w wykorzystywaniu jakiejś głębokiej analizy fundamentalnej, bo to był rynek amatora, tak? To był rynek osób, które w ogóle się nie interesowały fundamentami. Z drugiej strony teraz mamy bardziej rynek taki, no bardziej fundamenty się liczą niż wykres, bo jednak dominuje na rynku instytucje finansowe, fundusze inwestycyjne, no banki to może mniej, ale też ogólnie rzecz biorąc profesjonalni inwestorzy. Ale na przykład na rynku kryptowalut stosowałby się analizę fundamentalną?
No nie, tam tylko technika.
Rysujesz kreskę i tyle, tak? Więc jeszcze jedną rzecz bym do tej całej naszej układanki dodał, że też trzeba mieć taką ocenę tego, co się dzieje na rynku. W jakiej fazie jest rynek? Czy napływają do niego nowi, niedoświadczeni inwestorzy? I w tym wypadku rzeczywiście można zmieniać trochę techniki, modyfikować te nasze podejście do inwestowania, bo uważam, że to, jak się zachowuje giełda, no to determinują inwestorzy, którzy na nim są. Im więcej jest profesjonalistów, no to bardziej analiza fundamentalna, a im więcej jest, no nie chcę mówić amatorów, ale takich inwestorów po godzinach, no to wtedy bardziej analiza techniczna. Co na koniec chcesz powiedzieć?
Na koniec chcę powiedzieć, że wszystko to, co dzisiaj powiedzieliśmy, jest oczywiście tylko jakimś takim zalążkiem wiedzy,
liźnięciem,
popieszczeniem tematu, który jest bardzo oczywiście szeroki, ale warto go znać, bo pozwala zarabiać pieniądze, jako ten bardzo często stosowany pasywny drugi dochód u wielu osób. No i oczywiście możecie to robić, pogłębiać tą wiedzę samemu, książki, internet, ale również możecie korzystać z takich możliwości, które my będziemy teraz robić. Mam na myśli tutaj konferencję Skuteczny Inwestor.
Tak, serdecznie zapraszamy 12 maja do Warszawy. Organizujemy konferencję Skuteczny Inwestor 2018. Między innymi wśród osób, które poprowadzą wykład, będzie Rafał. Ja będę mówił, zgadnij o czym.
O fundamentach.
O połączeniu analizy technicznej z fundamentalną.
Tak.
Co z czego wynika, w jaki sposób to w praktyce robić, więc zapraszam serdecznie. Ale nie tylko my będziemy, będą też inni prelegenci. Będzie Paweł Szczepanik, Rafał Zaorski, Sebastian Buczek, prezes i zarządzający Quercus TFI. będą prezesi spółek, między innymi spółka R22, więc trochę będzie ciekawych osób na konferencji. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału. No i więcej informacji w linku skutecznyinwestor.pl.
Tak jest.
Coś chciałeś dodać na koniec?
Że życzę wszystkim sukcesów inwestycyjnych i budowania drugiej nogi dochodowej.
A ja pozdrawiam i życzę dużych zysków. To już koniec podcastu 21% rocznie. Dziękujemy, że jesteś z nami. Oceń, skomentuj, udostępnij znajomym i napisz nam, co myślisz o podcaście. Czego ci zabrakło? Co ciebie interesuje? Jaki temat powinniśmy poruszyć? Pisz na adres podcast@strefainwestorów.pl. Pamiętaj też, że wszystkie opinie zawarte w podcaście mają charakter edukacyjny i nie stanowią rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu ustępu 3 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu artykułu 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Autorzy podcastu dołożyli wszelkich starań, aby zawarte w nim informacje były rzetelnie sprawdzone. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych powinieneś jednak wszystko sprawdzić sam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.